Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 0930.
Reklama.
Poniedziałkowe popołudnie z Radiem RK, to oznacza, że magazyn żużlowy właśnie w tej chwili można też go słuchać w internecie na lk.pl, prawy górny róg. Zapraszam. Witam gospodarza Michała Koniecznego.
Dzień dobry, witam w kolejnym poniedziałkowym, już czerwcowym magazynie żużlowym. Dziś na tych informacji jest sporo, no, ale niekoniecznie związanych z emocjami takimi typowo sportowymi, bo wczoraj miało być święto żużlowe dla dzieci, bo przecież żużlowy Dzień Dziecka z Unią Leszno. Miało być też ogłoszenie wyników i uhonorowanie najlepszej siódemki żużlowej w historii 75-lecia Unii Leszno. Stało się zupełnie inaczej. Mieliśmy mecz, w którym uczestniczyła tylko jedna drużyna, a jak czytamy w najnowszym komunikacie żużlowej Ekstraligi, w poniedziałek rano organa dyscyplinarne oraz zarząd Ekstraligi Żużlowej spółka z o.o. wszczęły procedurę wyjaśnienia okoliczności towarzyszących meczowi 10 rundy drużynowych Mistrzostw Polski w Lesznie. Obecnie gromadzona jest dokumentacja oraz zapisy wideo z tego meczu. W trakcie postępowania analizowane będą wszystkie istotne szczegóły dotyczące przygotowania toru oraz zachowania się drużyn w trakcie zawodów. Na wydanie decyzji weryfikacyjnej co do wyniku meczu regulamin przewiduje 14 dni. A ja przypominam, że FOGO Unia Leszno wygrała ze Stalą Rzeszów, oczywiście teoretycznie, bo zawodników Stali Rzeszów nie było na torze, 75-0. A teraz posłuchajmy mojej wczorajszej relacji. Skończyło się wszystko jednym wielkim skandalem. Goście zarzucali złe przygotowanie nawierzchni, którą do meczu jednogłośnie dopuścili. Komisarz toru i sędzia zawodów. Trzeba też przyznać, że rywale Byków, mając w swoim składzie kontuzjowanego Duńczyka Nikiego Petersena, jakoś specjalnie nie kwapili się do rozegrania tego pojedynku, bo dość długo nie przebierali się w kewlary. Na próbę toru z ekipy gości wyjechał tylko i to na krótko Julica Pawlic. Te przepychanki trwały kilkanaście minut. Arbiter wraz z kierownikami obu zespołów spotkali się na małym zebraniu i właśnie po nim zapadła decyzja, że gospodarze dosypią jeszcze trochę suchej nawierzchni, będzie też mała kosmetyka toru i z ponadgodzinnym opóźnieniem ruszamy do boju. Niestety pod taśmą maszyny startowej pojawiali się tylko i wyłącznie żużlowcy FOGO Unii. Goście zostawali wykluczeni za przekroczenie limitu 2 minut. Dodatkowo jeszcze zaczęli pakować swoje motocykle i w eskorcie policji opuścili stadion. W ten sposób każdy z wyścigów kończy się 5-0 dla gospodarzy, którzy wygrywają rekordowo wysoko 75-0. Warto wspomnieć, że leszczyński Byk Przemek Pawlicki w jednym z wyścigów ustanowił też nowy rekord toru.
Teraz wysłuchajmy argumentów obu stron. Na początek prezes Stali Rzeszów Marta Półtorak.
Obiecałam zawodnikom, że po tragediach, które dotknęły Rzeszów, już nigdy nie będą narażani na niebezpieczeństwo. Według oceny zawodników ten tor nie nadawał się do walki sportowej, że można było objechać, ale po prostu zwyczajnie bali się. To było widać zresztą cały czas, mamy dokumentację zdjęciową. Ja wiem, że warunki atmosferyczne nie rozpieszczały i to gospodarze robili co mogli. Natomiast ten tor według naszej oceny nie za bardzo nadawał się po prostu do walki, że można było na nim przejechać okrążenia, ale z pewnością nie w rywalizacji sportowej. Zgłaszaliśmy na bieżąco te uwagi i co więcej zaproponowaliśmy drużynie leszczyńskiej, że jeżeli problemem jest powiedzmy gorsza dyspozycja Nikiego, to chcemy odjechać to spotkanie bez Nikiego, po prostu. Chcemy pojechać, tylko żeby było bezpiecznie. Nie mieliśmy takiej szansy.
A jak zdaniem pani prezes wyglądał ten tor po dosypaniu tej suchej nawierzchni?
Z tego, co wypowiadali się nasi zawodnicy i trener i osoby, które też u nas zajmują się przygotowaniem toru, to wcale nie zmieniło to sytuacji. Nie mogę mieć tutaj pretensji do zawodników, bo sama widziałam tor, który 2 lata temu był w Lesznie. On był zupełnie podobny i wtedy to była walka z motocyklem. To nie chodzi o to, że nie chcieliśmy pojechać. Naprawdę chcieliśmy odjechać to spotkanie. Prosiliśmy, żeby jeszcze może coś spróbować zrobić, bo faktycznie warunki atmosferyczne nie są najlepsze. Zresztą mamy nieodjechanych trochę spotkań. Nawet nie wiemy, kiedy je odjedziemy, więc po prostu nie wiem. No, ciężko mi jest nawet komentować, nie potrafię. Niki przyjechał, żeby pojechać na tych zawodach. Oczywiście nie był w 100% sprawny, natomiast jak wyszedł na tor, to stwierdził, że no, on po prostu nie dałby rady utrzymać kierownicy. Czyli dzisiaj na pewno by też nie pojechał, ale mówię, proponowaliśmy gospodarzom, że przyjedziemy i pojadą wszyscy zawodnicy oprócz Nikiego. Niki przyjedzie nawet w pełni sprawny, ale jeśli to miało być tylko przyczyną, to naprawdę chcieliśmy odjechać to spotkanie. To nie było to, że byliśmy bez Nikiego. Wcale tego nie chciałam. Bardzo szanuję drużynę leszczyńską, mistrz Polski. Z pewnością są tu dobrzy działacze, fajni zawodnicy. Kibice również chcieliby zobaczyć pewnie fajne widowisko. Więc no jest mi po prostu tylko zwyczajnie przykro. Ja już w tej chwili nie myślę o tabeli. W momencie, kiedy mają być takie widowiska, to tak szczerze mówiąc, sama nie wiem, co myśleć na temat sportu żużlowego.
A teraz czas na wysłuchanie drugiej strony.
Józef Dworakowski, prezes FOGO Unii Leszna. Panie prezesie, czy można powiedzieć, że to kolejna klęska polskiego sportu żużlowego?
100%, bo nie przeżyłem, a chodzę nie pierwszy rok na stadion, nie przeżyłem jeszcze coś takiego w polskim sporcie, żeby jedna osoba zdominowała cały zespół.
Panie prezesie, jak to wszystko wyglądało od strony leszczyńskiej drużyny?
Pan widzi, nie wiem, który bieg teraz jedziemy, bo już straciłem orientację w ogóle. Pan widzi, jak nasza drużyna jedzie i proszę mi wierzyć, pozostała druga drużyna, pozostała część chłopaków Rzeszowa też by jechała, to wiem, co mówię.
Były tutaj jakieś rozmowy, jakieś próby negocjacji z drużyną rzeszowską, czy nie dało się nic zrobić?
Ja powiem tak, sędzia nakazał jeszcze coś później zrobić. Proszę sobie zobaczyć, jak to pięknie. Myśmy naprawdę zrobili wszystko, a jeżeli ktoś nie wie, to proszę sobie sprawdzić, co się wczoraj o godzinie 10, 11 po południu, ile wody spadło, ile w nocy spadło. I myśmy ten tor wszystko zrobili tak, jak należy. Proszę mi wiedzieć, tylko ja się teraz czuję jak wypluty, że goniłem tych ludzi dzisiaj rano od godziny 8, żeby to wszystko przygotować po prostu, nie? I znowu jestem tym najgorszym, dlatego, że chciałem dobrze, a wyszło oczywiście, jak wyszło. No, władze polskiego żużla muszą się wysoko zastanowić, po prostu wysoko zastanowić, czy nie czas po prostu wprowadzić jakieś zapisy i regulaminy, że nie tylko pieniądze się liczą i Grand Prix w sporcie żużlowym w Polsce.
Gdzieś tam pani prezes rzeszowskiej drużyny sugerowała, przynajmniej w rozmowie z nami, że drużyna gości chciała ten mecz odjechać bez Petersena.
Możliwe, ja już tam nie znam tych wszystkich niuansach, czy bez, czy nie. Dominacja była jednego, drugi gdzieś tam kiedyś, bo kiedyś to mi w 2008 roku też to już zrobił i tak dalej. I później pozostała drużyna, jeżeli, bo panie redaktorze, proszę państwa, no nie wieście, że Kret czy tam jakiś inny jest jakimś autorytetem po prostu tutaj dla tych i tak dalej. Jeden powiedział, nie jedziemy, bo po prostu wczoraj widzieliście państwo, jak ciężko już, nie tylko, że lewa ręka jest kontuzowana, ale prawa już nie funkcjonuje. Ale pieniążki chce się brać, no więc jedno z dwóch po prostu, nie? I powiem tak na zakończenie, bo to już mnie, no, to już mi jestem tak zdenerwowany. Jest to najdroższy trening, jaki ja sobie zafundowałem po prostu jako prezes klubu. I to, co zawsze mówię, jest to koniec po prostu mojej ery, bo ja w takim czymś nie chcę uczestniczyć. Dziękuję, miłej nocy.
Posłuchajmy też tego, co miał do powiedzenia kierownik drużyny gości z Rzeszowa, Tomasz Welc.
Przede wszystkim chodziło nam dzisiaj o bezpieczeństwo zawodników, o to, by ten tor był równy na całej długości i szerokości, czyli po prostu regulaminowy, krótko mówiąc. Niestety przez ostatnie dni w Lesznie mocno padało i gospodarze mimo naprawdę dużej pracy włożonej tutaj w przygotowanie toru, no nie dali rady po prostu przygotować tego toru tak, by był bezpieczny i by zapewniał bezpieczną ściganie się przede wszystkim, bo jak widzimy, jazda jest możliwa, ale w żużlu chyba chodzi o ściganie, a nie o jazdę. Dlatego początkowo cały czas naciskaliśmy sędziego, żeby jak najdłużej opóźnić to zaczęcie od zawodów, żeby spróbować coś z tym torem zrobić. Po wielu naciskach wreszcie sędzia zdecydował, żeby gospodarze wysypali nawierzchnię dodatkową na drugi łuk, który był w najgorszym stanie. I powiedział, że zrobimy po tym, co się wydarzy, podejmiemy dalsze decyzje. Niestety ta kosmetyka w ogóle nie przyniosła efektów. Tor był taki sam jak przedtem. No ja niestety nie będę narażał życia zawodników. Chodzi o to, że drugi łuk przede wszystkim był zupełnie inny niż pierwszy łuk. To jest niedopuszczalne w zawodach żużlowych, bo tor musi być równy na całej długości i szerokości. Na dodatek na drugim łuku był pas przy krawężniku 5 metrów, gdzie jak człowiek chodził po nim, to zapadał się wręcz, a przy bandzie było twardo. To wiadomo powodowałoby to, że wszyscy zawodnicy chcieliby zjeżdżać do krawężnika, tam była najkorzystniejsza ścieżka jazdy. I o ile pojedynkę na próbie toru to jakoś źle nie wyglądało, no bo jechał zawodnik sam i wybierał sobie tor jazdy, w wyścigu, gdzie jedzie czterech, są różne sytuacje na to, że ktoś kogoś wywiezie, ktoś chce kogoś wyprzedzić, bo o to chyba w żużlu chodzi, prawda, żeby wyprzedzać. I wtedy mogłoby dojść do tragedii. Gospodarze starali się z całych sił. Zrobili to, co sędzia prosił. Po tej kosmetyce cała nasza drużyna wyszła na tor, no ale chłopcy stwierdzili, że tor nadal... Ten drugi łuk zwłaszcza cały czas jest zupełnie inny niż pierwszy i dalej są miejsca bardziej mniej przyczepne. Nick jest świeżo po wczorajszym upadku. Niestety po raz kolejny kolejne Grand Prix jego kończy się nie tak, jakbyśmy chcieli, prawda? Narzeka na tą rękę dalej, teraz wraca do Danii i po wizycie u lekarza będzie wiedział, czy będzie mógł przyjechać w czwartek. Nigdy takich rzeczy nie było, aczkolwiek dwa lata jestem teraz kierownikiem w Rzeszowie i wiele takich rzeczy przeżyłem, których już naprawdę nie chciałbym przeżyć. Przypomnijmy rok wcześniej właśnie na torze, który sędzia dopuścił jako dostateczny we Wrocławiu, zginął nasz zawodnik Lee Richardson. Naprawdę nie chcieliśmy, żeby dzisiaj było coś podobnego.
Menadżer leśnickiego zespołu Paweł Jonder. Paweł, byłeś żużlowcem, tata też, pochodzisz z bardzo żużlowej rodziny, ale chyba w karierze nikt z twojej rodziny w takim spotkaniu nie brał udziału.
Nie, nigdy nie słyszałem o takim spotkaniu. Pierwszy raz spotkałem się z tym właśnie dzisiaj.
Jak ta sytuacja wyglądała ze strony Fogo Unii Leszno?
Tor został przygotowany na miarę możliwości. Wczoraj padał deszcz, także rano przygotowaliśmy tor tak jak się da. Jest to tor przyczepny, a nasi chłopacy pokazują to w tej chwili, że tor jest fajny, można na nim jechać. Chłopacy już po próbie toru, Przemek mówi, że jest rewelacja i żadnej nie stwarza problemów. No nie rozumiem w tej chwili postawy drużyny z Rzeszowa.
Powinien być twoim zdaniem walkover wtedy, kiedy zawodnicy z Rzeszowa nie wyruszyli do boju, kiedy w pewnym sensie negowali to, co powiedział komisarz toru i sędzia?
Sędzia i komisarz toru uznali tor, że jest zdatny do jazdy. Rzeszowska drużyna w ogóle nie była przebrana w kombinezony. W tej chwili już nie ma żadnego zawodnika na stadionie. Busy z motocyklami odjechały, a mamy w tej chwili bieg 12. Także nie wiem, czy zostanie z tego wyciągnięte jakieś konsekwencje. Przepraszam leszczyńskich kibiców, żadna nie jest wina tutaj nasza. Po prostu nie umiem nawet słowa znaleźć. W ten sposób myślę, że żużel na pewno nie zyskuje, tylko duża strata dla żużla dzisiaj jest. I jeszcze raz przepraszam już w imieniu Rzeszowa, naszych kibiców, którzy tutaj przyszli i niestety oglądają tą żenadę, która odbywa się.
No było tutaj kilka tysięcy kibiców i oni na własne oczy widzieli to, co działo się na torze, jak wygląda ten tor.
Tak, powtarzam, tor był przygotowany dobrze, jest przygotowany dobrze, nie stwarza żadnych problemów, nasi chłopacy jadą i widać, że nie ma tutaj żadnych kłopotów z tym, żeby pokonać czterokrążenia. Nikt nie ma tutaj problemu z tym.
Jeszcze młodzieżowiec gości, Łukasz Kret.
Przyjechaliśmy na stadion, to nie nadawał się do jazdy, na każdy był całkiem inaczej przyczepny. Po pierwsze, na drugi łuk, raczej nie dało się tam rady wjechać motorem. Był krawężnik tak bardzo przyczepny, że raczej by się to skończyło upadkami. Widzieliśmy, co się wczoraj działo na Grand Prix, i postanowiliśmy, że nie ma sensu jechać, jeżeli jakaś kontuzja w naszej drużynie by nas zaeliminowała z dalszej jazdy. Byliśmy tutaj rok temu, był to przyczepny. Dwa lata temu, każdy wie, jak nasza drużyna tutaj wypadła, jaki był to przyczepny. A w tym roku była już po prostu przesada, to co się działo na tym torze, nie dało się na tym jechać. Luźna nawierzchnia została na górę nasypana, ale nic po spodu nie zostało ściągnięte, tak? To nie było dalej ubijane, tylko to było tak naprawdę szynowane. Nikt tego nie postanowił. nogi ubijać, tylko to szynować. Jak zobaczyliśmy dom na wierzchu, myśleliśmy, że ten tor się zmieni, no bo tam praca przy nim trwała przez jakieś 20-30 minut, no ale niestety dalej to nic nie dało żadnego efektu, no i postanowiliśmy nie jechać. No jest to dla nas zaskoczenie, no jest pierwsza taka chyba drużyna od dawna, która tak zrobiła, no ale no może tak trzeba było zrobić, może te tory w końcu będą inne. Każdy idzie, dąży do tego, żeby ten Żużel był jak najbezpieczniejszy. Każą nam tory ubijać na lidze, co w Rzeszowie mieliśmy ostatnio duże problemy z tym, żeby wygrać u siebie mecz. No przyjeżdżał komisarz toru, kazał nam ubijać, a jak my dzisiaj mówiliśmy, żeby tory ubijali, no to komisarz toru jakoś tak bardzo na to nie reagował, nie?
A jak ocenił ten tor Szwed reprezentujący Fogo Unią Leszno, Fredrik Lindgren?
It's okay, it's for me it's very good. I think the Rzeszów club and team and riders should be very ashamed of themselves. It's no problem whatsoever with the track. You can see, everyone can see, they have eyes, yeah. So no problem to ride, and I don't know what they've done. And Cardiff track was a lot harder, so it was a lot tougher to race yesterday than it was today. Today they've done a fantastic job. They've had a lot of rain, but they've done a really good job, and the track is very nice.
Tor jest dobry, jak dla mnie, nawet bardzo dobry. Myślę, że cała rzeszowska drużyna, zawodnicy, jak i działacze powinni się wstydzić. Przecież nie ma żadnego problemu z tym torem. Każdy to widzi. Tor jest dobry do jazdy, więc nie wiem, o co chodzi. Wczorajszy tor w Cardiff był o wiele trudniejszy, cięższy do jazdy. Przez te ostatnie dni było sporo opadów deszczu w Lesznie, a mimo wszystko tor został przygotowany fantastycznie. Podczas tego spotkania nowy rekord toru stanowił żużlowiec Fogo Unii Leszno, Przemek Pawlicki.
Przemek, rekord toru jest, znaczy, że tor był dobry do jazdy.
No pewnie, ja tam szczerze chciałbym się wypowiedzieć tak, że ja nie jestem zwolennikiem jakichś torów takich nie do walki, nie? Też nie lubię jeździć na takich torach, ale naprawdę dzisiaj wyjeżdżając na próbę toru obawiałem się, że naprawdę ten tor będzie cięższy. Ten tor był naprawdę idealny do jazdy. Z jednej strony trochę się dziwię właśnie zawodnikom z Rzeszowa, bo myślę, że gdy patrzyli na nas, jak jeździmy we dwóch, to na pewno zmieniali już decyzję. Bo naprawdę ten tor nie był wcale taki ciężki. Normalnie się jechało jak po sznurku. On wszędzie trzymał po równej całej długości. Nie wyrywał się. Więc naprawdę, no szkoda. Naprawdę szkoda, bo to nie chodzi o to w żużlu, żeby no coś takiego robić. No. Nie jeden z tych zawodników jeździli w Szwecji, jeździli w Anglii i wiedzą o tym, że tam dopiero tory są ciężkie. Więc no szkoda, naprawdę szkoda mi wszystkich kibiców, którzy tutaj przyszli. Chciałbym im bardzo podziękować, bo no bez nich no byłoby ciężko, no jechaliśmy specjalnie, chcieliśmy jechać, przepraszamy Was bardzo, że tak się stało, ale cieszmy się z tego, że co, no mamy punkty, szkoda tylko po prostu, że zawodnicy z Rzeszowa nie wyjechali na tor.
A co do powiedzenia o tym torze, miał żużlowiec, który właśnie w tym roku obchodzi okrągły jubileusz 20-lecia swojej żużlowej kariery, Damian Baliński?
To znaczy powiem tak, tak jak trener powiedział, tor był przygotowany bardzo dobrze i tutaj sam rekord toru Przemka świadczy o tym, że nie był jakimś bardzo wymagającym. To, że był odmoczony, to już nie nasza wina. No, padał deszcz, na to nie mamy wpływu, ale było widać, że jazda jest płynna i nie mamy z tym żadnych problemów. Także szkoda, że zespół z Rzeszowa nie podjął się walki, bo na pewno byłoby świetne widowisko. Szkoda kibiców, że takie coś musieli oglądać. Miejmy nadzieję, że więcej takich sytuacji nie będziemy mieli okazji oglądać, ale naprawdę szkoda. Tor był dobrze przygotowany i trzeba było tylko jechać i naprawdę nie był jakimś wymagającym torem, który mógł skutkować jakąkolwiek kontuzją.
Damian miał ostatnio dobre występy w lidze szwedzkiej. Czy to znak, że uporał się już z wszystkimi kłopotami sprzętowymi?
Powiem tak, że cały czas walczę z tym, żeby wróciło wszystko do normalności. Jak widać, te wyniki w Szwecji potwierdzają to, że idzie coś w lepszym kierunku. Ja sam czuję, że te motocykle dużo lepiej się spisują jak do tego momentu, praktycznie do niedawna. Wierzę w to, że w najbliższym tygodniu uda mi się jeszcze to na tyle poprawić, żebym był jeszcze skuteczniejszym zawodnikiem. Wiadomo, że chciałbym też jak najlepiej punktować dla swojego zespołu i z całym teamem pracuję nad tym, żeby naprawdę wyglądało to dobrze. W Szwecji niezłe wyniki, mogło być oczywiście lepiej, ale jest znaczna poprawa, także myślę, że to wszystko przeniosę na Ligę Polską i wreszcie zacznę punktować tak, jakby trener, działacze, kibice i ja sam od tego oczekiwał.
Herman Jankowski, żużlowiec 75-lecia leszczyńskiej Unii. No można powiedzieć, że to, co działo się dzisiaj nie na torze, ale wokół toru, troszkę zepsuło to święto i ten żużlowy Dzień Dziecka, no i prezentację laureatów tego plebiscytu.
Tak, no trudno cokolwiek powiedzieć na ten temat. Dziwię się w ogóle działaczom Rzeszowa, że tak postąpili. Nie wiem, czym się kierowali. Tak jak mówiliśmy wcześniej, tor dobrze przygotowany do walki. Zresztą ci kibice, którzy zostali i oglądali te zawody, powiedzmy, jak jeździliśmy po dwóch zawodników, no można było widzieć, że bardzo płynna jazda, super tor. Także no, trudno mi powiedzieć, wypowiadać się tutaj na przykład za przyjezdnych. To już jest ich problem i my jedziemy dalej, jedziemy do Rzeszowa wygrać i zrobimy tak, żeby przywieźć 3 punkty.
Takiej sytuacji chyba jeszcze w polskim sporcie żużlowym nie było.
Nie, ja nie pamiętam i myślę, że drugi raz takiego czegoś to się nie powtórzy. Drugi raz taka sytuacja.
Czy to nie zabija trochę tej dyscypliny sportu, bo w ubiegłym roku mieliśmy dosyć paranoidalną sytuację przy okazji pojedynku Toruń-Tarnów, kiedy raptem 4 minuty spóźnił się Greg Hancock, no a dziś no właściwie takie, trudno powiedzieć, co to miało być. Bunt, protest, nie wiadomo na co, bo przecież i komisarz toru, i sędzia uznali, że tor nadaje się do jazdy.
Tak, sędzia tor odebrał. Dał dobrą ocenę, komisarz tak samo, nie miał żadnych zastrzeżeń, także no, to jest problem tylko Rzeszowiaków.
Jeszcze młodszy z braci Babickich, Piotr.
Tor był tak, jak tutaj no, trener i Damian mówią, no tor był naprawdę super przygotowany, mi się jeździło bardzo dobrze, tak jak każdemu z nas i no nic dodać, nic ująć. Ja szczerze mówiąc takie tory preferuję i ten tor naprawdę był dla mnie znakomity, tak samo jak pewnie dla każdego zawodnika z naszej drużyny. No nie wiem właśnie, dlaczego taka sytuacja była, jak mieliśmy okazję oglądać ją. No ale tak jak Damian powiedział, miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli tego oglądać jeszcze raz i że pojedziemy, mamy nadzieję też, że pojedziemy do Rzeszowa i też tam wygramy, a nie tylko z bonusa, bo nie liczymy na to, żeby tam przywieźć tylko bonusa, tylko jedziemy, by wygrać w czwartek.
Piotr startował dzień wcześniej w Pile podczas półfinału indywidualnych mistrzostw Europy Juniorów. Zajął w Pile 2. miejsce, no i pewnie awansował do finału tej imprezy.
Oprócz tego pierwszego wyścigu, w którym zawaliłem kompletnie start, gdzieś tam próbowałem wstrzelić się prosto z naciskającym guzikiem się przez sędziego i to był mój błąd. Wystartowałem 4., przeszedłem na 2. pozycję, no ten mój przyszedł ostatni bieg. Był, jechałem, wygrałem start, jechałem przed Lebiedewem i popełniłem duży błąd. Lebiedew to wykorzystał, gdzieś tam mijaliśmy się jeszcze, ale był szybszy w tym biegu, no i wygrał. No ja pojechałem na te zawody, by awansować, to było najważniejsze. Wiadomo, też zdrowie jest najważniejsze, przyjąłem cało. Dzisiaj objechaliśmy te zawody, o ile można to nazwać zawodami. Ale jest okej, okay, awansowałem, jadę do Gistrow po jak najlepszy wynik w moim wykonaniu, bo wiem, że stać mi na złoto i mam nadzieję, że tam będzie mój dzień i dam radę, by to złoto wróciło do mnie, bo w tamtym roku jednak to złoto mi odebrano, a chciałbym, żeby wróciło.
A punkty w tym wczorajszym pojedynku na torze zdobywali Przemysław Pawlicki 11 punktów, Damian Maliński 9, Fredryk Lindgren 13 punktów, Grzegorz Zęgota 14, ci dwaj ostatni zawodnicy startowali po 5 razy, Kenneth Bier 9 punktów, Tobiasz Musielak 8 punktów i Piotr Pawlicki 11 punktów. Ten zaległy pojedynek, który nie odbył się w niedzielę tydzień temu, ma odbyć się w najbliższy czwartek o godzinie 18 w Rzeszowie. Bezpośrednia transmisja na antenie Radio Elko oczywiście ruszy o tej porze, pod warunkiem, że dopisze pogoda, bo na dziś prognozy meteorologiczne nie są najlepsze, ale no, to się zmienia. Miejmy nadzieję, że w końcu zmieni się na lepsze. Jak wyglądała sytuacja na innych żużlowych torach? Gorzów-Bydgoszcz 52-38, Toruń-Gniezno 62-28, Częstochowa-Wrocław 54-36 i Tarnów-Zielona Góra 58-32. Tradycyjnie od kolegów zaprzyjaźnionego Radia Zachód otrzymaliśmy kilka wypowiedzi zainteresowanych stron po tym pojedynku. Na początek trener gości z Zielonej Góry, leszczynianin Rafał Dobrucki.
Cały czas mamy ten sam problem, tak? To, że jedziemy w Zielonej Górze, to jest fakt tego, że trenujemy, poskładaliśmy te motocykle. Problem jest z informacją, z wiadomościami, bo jeżeli motocykle nie spisują się dobrze, po prostu nie wiemy, chłopacy nie są tak zorientowani w sprzęcie, co należy zrobić, tak? No i tu jest kłopot. Dzisiaj Piotr wjechał ustawieniami podobnymi do ustawień w Zielonej Górze, zrobił wynik. Natomiast cała reszta też jakby wystartowała z tego pułapu, a zupełnie to nie działało. No. Leży to w wiadomościach, informacji o sprzęcie. Tak? Jeżeli wszystko się spisuje dobrze w Zielonej Górze, niby teoria tak mówi. Natomiast teoria w żużlu czasami nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I na pewno nie usprawiedliwia nas z nic, co mogę powiedzieć. Powiedzmy fatalnie, to, że nie było Andreasa, to jest inna sprawa. Pewnie ten bonus byśmy obronili, ale tak się nie stało. I trudno. Myślę, że musimy się naprawdę wziąć do pracy. To już nie był kubeł zimnej wody, tylko to była cała cysterna. I myślę, że coś trzeba z tym zrobić.
W barwach Falobazu zadebiutował Duńczyk Mikkel Bjensen.
Moje zdanie na temat tego zawodnika jest cały czas takie same. Słyszałem głosy różne na temat jazdy Andreasa, że trzeba kogoś zamienić, wymienić i tak dalej. My widzimy, jaki poziom prezentuje ten młody chłopak, bo to jest ambitny młody chłopak, ale on niestety w Ekstralidze się nie potrafi znaleźć. To, że jeździł w zeszłym roku doskonale i gdzieś tam komuś zapadł w pamięć, nie znaczy, że cała jego kariera tak się właśnie potoczy. Jego występy w Danii czy w lidze szwedzkiej w żaden sposób tutaj nie upoważnia go do startowania w Falubazie. I dzisiaj jakby niestety to potwierdził. Liczyłem, że być może na tym torze uda mu się odnaleźć, bo to jest tor, który wydaje mi się jego styl jazdy jakoś preferuje, ale on po prostu nie mógł zdążyć. Sprzęt był tak makabrycznie wolny, że nie potrafił nawiązać walki. Także temat Mikaela Bjensena. Dzisiaj naprawdę szybkość nasza była żadna, tak? Odstawaliśmy w każdym elemencie. To, że nie wygrywamy startów, to nie jest jakiś nowum, bo to się dzieje od dłuższego czasu. Gdzieś naprawiliśmy ten błąd w Zielonej Górze, ale to jest doraźny temat. Natomiast problem gdzieś jest na wyjazdach i Gorzów był też tego przykładem. I tu musimy szukać indywidualnie z każdym zawodnikiem, znaleźć informacje, które pozwolą dopasowywać się do innych torów prawidłowo.
A co po meczu miał do powiedzenia żużlowiec Unitarnów Martin Waculik?
I myślę, że to po prostu nas napędzi jeszcze do lepszych wyników.
A czy ten sympatyczny Słowak wierzył, że jego drużyna Starnowa wywalczy w tym dwumeczu punkt bonusowy?
Wierzyłam. Jakoś po prostu tego widziałem.
A co o tym meczu miał do powiedzenia żużlowiec z zielonogórskiego Falubazu Jarek Hampel?
To, że nie wyszedł, to jest jeszcze chyba bardzo słabo powiedziane. Te wyniki, które w tym roku mamy, są po prostu tak zaskakujące, że sam jestem w szoku, szczerze mówiąc. Nie wiem, jechaliśmy po prostu słabo. Jechaliśmy słabo bez kontaktu z rywalami. Przegrywaliśmy większość biegów. Na dystansie byliśmy, co było widać, dużo wolniejsi. A najgorsze jest to, że nie potrafiliśmy skorygować tych błędów w ustawieniach, bo im dalej w tym meczu powinniśmy jechać chociażby trochę lepiej, prawda, i gonić ten wynik, a tak naprawdę do końca jechaliśmy cały czas słabo. Spodziewaliśmy się, że ten tor będzie taki twardy właśnie, tak to będzie mogło wyglądać. Także nie byliśmy jakoś mocno zaskoczeni. Ja nie wiem, czy może po prostu używa tu się jakichś specyficznych silników, które po prostu jadą bardzo szybko po tych długich prostych. Dziwna sprawa, prawda? Ja jestem również tym zaskoczony, bo mocno jest Ekstraliga, mecze wyjazdowe są trudne, ale można wygrywać, przegrywać, robić to w kontakcie podczas tam jakiejś walki, a tutaj tego niestety nie było. Prawda jest też taka, że i to trzeba powiedzieć, że my sami chyba też popełnialiśmy zbyt dużo błędów na tym torze. Obieraliśmy złe ścieżki jazdy. Przykładem mogło być tego też ja, chociażby w jednym biegu wygrywając start, pojechałem najniekorzystniejszą chyba linią jazdy i wyprzedziło mnie dwóch zawodników, jeden z krawężnika, drugi po zewnętrznej, więc to też miało wpływ na tak słaby wynik. Od samego początku przegrywaliśmy to spotkanie, ale staraliśmy się gdzieś tutaj w parkingu dyskutować o tym, co można zrobić, żeby jechać lepiej, ale tutaj kompletnie nic nie pomagało. Sytuacja taka zdarza się bardzo rzadko, że tak się właśnie dzieje i czasami takie rzeczy są niewytłumaczalne. Myślę, że tutaj nie mamy co specjalnie się nad tym tematem zastanawiać, tylko myśleć o kolejnym meczu w Częstochowie już teraz. Tutaj będziemy musieli potrenować, trochę ten sprzęt jeszcze posprawdzać, bo co więcej możemy zrobić.
Jeszcze Tarnowska Jaskółka, Artiom Łaguta.
Ja nie myślałem, co tak wszystkie pojechali od razu, a to dzisiaj tak pojechali, powalczyli bonus. Dobrze, co? Ja po prostu chciał więcej zawodów jechać, przyjechał, nie zdążył na trening, ale ja myślałem, ten silnik, który z Bydgoszczy zdobył 15 punktów, on dzisiaj po prostu przebiegał na nim, jechał, nie jechał. Nie wiem, co z nim stało. I zmienił silnik i później już 2-3 można jakby na przykład od początku pojechał na tym silniku na innym, może zrobił więcej punktów. A dobrze, co? Zdobył tam 9 bonus, jest zadowolony.
A jak wygląda sytuacja w tabeli żużlowej Ekstraligi? Na prowadzeniu toruńskie Anioły, które mają 17 punktów. Na drugim miejscu Fogo Unia Leszno 10 punktów. Na trzecim Stal Gorzów 9 punktów. Czwarte Unia Tarnów też 9 punktów. Na piątym Folowa z Zielona Góra 9 punktów. Szóste miejsce Sparta Wrocław 8 punktów. Na siódmym Włóknia Częstochowa również 8 punktów. Na ósmym miejscu Stal Rzeszów 6 punktów. Na dziewiątym drużyna Polonii Bydgoszcz 4 punkty. I na dziesiątym drużyna Startu Gniezno 4 punkty. Przypominam, nie wszystkie drużyny rozegrały tyle samo spotkań przed Leszczyńskimi Bykami. Teraz w czwartek o godzinie 18 w Rzeszowie zaległe pierwsze spotkanie. To jeszcze z tej pierwszej rundy. No a w niedzielę o godzinie 16 pojedynek ten, który miał się odbyć w drugi dzień świąt. Pojedynek właśnie z toruńskimi Aniołami. Serdecznie zapraszam. A co w pierwszej lidze? No niestety przegrały po raz kolejny Rawickie Niedźwiadki, tym razem na torze w Lublinie. Drużyna z Lublina 60 punktów, drużyna z Rawicza tylko 30. Dla gości punktowali Sławomir Musielak 1 punkt, Piotr Dym 4, Anton Rosen 7, Wiktor Gołubowski 8 punktów i bonus, Mariusz Kuszakowski 7 punktów i bonus, Bartosz Pietrykowski bez punktu i Adrian Gała 2 punkty. W drużynie gospodarzy startował leszczynianin Mateusz Łukaszewski, dowiózł do mety 5 punktów i bonus. A w pozostałych meczach pierwszej ligi Ostrów Dałga Pils 47-43 dla gospodarzy i Gdańsk Grudziądz, myślę, że tutaj niespodzianka, 43-47 dla gości z Grudziądza. W tabeli pierwszej ligi na prowadzeniu drużyna z Grudziądza ma 13 punktów, na drugim miejscu Gdańsk 11 punktów, na trzecim drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego 9 punktów, czwarte Dałga Pils 6 punktów, piąte Łódź 6 punktów, na miejscu szóstym Lublin 5 punktów i bez zdobyczy punktowej drużyna kolejarza Rawicz. Sobota to żużlowe Grand Prix, tym razem Fogo Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Millennium w Cardiff. Obok rywali różowcom przyszło walczyć z fatalnym torem. Po dwóch seriach startów najlepiej z naszych reprezentantów radził sobie Krzysztof Kasprzak. Jarek Hampel zdecydowanie wygrał start do 10 biegu. Niestety na linii mety zameldował się jako ostatni. W 14 wyścigu doszło do groźnego karambolu, a jeden z faworytów turnieju, Tai Wofinden, opuścił tor w karetce. Ostatecznie do półfinałów z naszych reprezentantów awansował tylko Krzysztof Kasprzak. Jarek Hampel zakończył turniej z 6 punktami, a Tomasz Golop miał 5. Krzysztof Kasprzak przebrnął też przez półfinał. Ten decydujący bieg finałowy rozgrywany był na raty. Najpierw przy prowadzeniu Kasprzaka upada Lindgren, a w powtórce lepiej ze startu wychodzi Sajfudinow. Jadący za nim Krzysztof Kasprzak próbuje zaatakować Rosjanina na ostatnim łuku, ale traci przy tym drugie miejsce i musi zadowolić się trzecim, bo na drugie wjechał Niels Christian Iversen.
Honorów biało-czerwonych po raz kolejny bronił leszczynianin, żużlowiec gorzowskiej stali Krzysztof Kasprzak. Krzysztof, można było powiedzieć, że szczęście było bardzo blisko, bo w tym pierwszym podejściu do wyścigu finałowego prowadziłeś i naprawdę wszyscy trzymaliśmy kciuki za ciebie.
No tak, wielki pech. Już praktycznie myślałem, że będę stał na podium pierwszym, a no nie udało się, co zrobić, miałem pecha.
Trzeci stopień podium też dobry, bo praktycznie co roku jesteś tutaj na podium, w ubiegłym roku drugie miejsce, w tym roku trzecie miejsce, no i przecież dwa tygodnie temu w Pradze też świętowaliśmy.
No tak, jest okej. Okay. Drugi mogłem spokojnie dojechać, ale ten punkt to się nie liczył, liczyło się zwycięstwo i zagrali hymn w Cardiff, a no nie udało się, tak jak mówię. Nie było zegara na dole dwóch minut, gdy podjechałem na start było już 15 sekund i podjechałem do tego finału bez zrobienia kolejnej. Nasz błąd. Ktoś nie przypilnował i dlatego Emil mnie założył.
Krzysztof, ale tam praktycznie w tym ostatnim łuku postawiłeś wszystko na jedną kartę. Chciałeś wygrać przecież.
No chciałem mu tam wjechać, ale też wiedziałem, że tor jest bardzo dziurawy i no nie chciałem też, żeby upadł Emil, wiadomo, ale miałem szybki motocykl, tylko ciągle tak zarównaj na ten finał, że ciągle krawężnik jest bardziej. Jakby było coś jak w półfinale, to byłem szybszy, ale tak jak mówię, on jest w gazie też, Emil dobrze jedzie, więc gratulacje.
Oglądaliśmy walecznego Krzysztofa Kasprzaka, bo przecież praktycznie wszystkie punkty, które miałeś, to wywalczyłeś sobie, no i ten finał też wywalczyłeś sobie w kapitalnym stylu.
No tak jak mówię, już myślałem, że wygram, a popełniłem błąd w finale i to wszystko. Mam szybkie motocykle, a jadę tak jak zawsze jechałem, więc gdy masz szybkie motocykle, to jedziesz lepiej.
Jaka recepta była na ten tor, bo przecież tutaj sporo problemów było i wczoraj, i dzisiaj przy okazji tego porannego treningu. No i oglądaliśmy też popisy no, robotników drogowych, bo walec krążył po torze i z jednej i z drugiej strony.
Wczoraj była tragedia, nikt nie wszedł z gazem w łuk, wszystko się otwarło. Dzisiaj go robili całą noc, dowieźli nowego materiału i Też był tor dziurawy, nie szło otworzyć gazu, gdy się jechało z tyłu, trzeba było wygrywać starty. Może tam parę ataków zrobiłem, ale to takie na wariata, więc nie powinno w ogóle takie tory być, mi się wydaje. Są to za ważne zawody, żeby się męczyć z motorem, no ale tak robią i co zrobić, więc przy okazji dziękuję moim sponsorom, mojemu całemu teamowi i jedziemy dalej walczyć.
Ale tak trochę mam wrażenie, że troszkę smutny jesteś, a powinno się cieszyć, bo jednak mimo wszystko na podium byłeś.
Dla mnie to tragedia, tak? Jeżeli wiozłem pierwsze miejsce w Cardiff, jest to marzenie każdego i przez to, że Lindgren się wywraca, przyjechałem trzeci. No pech, co zrobić.
Za 2 tygodnie Gorzów, było drugie miejsce w Pradze, było trzecie miejsce w Cardiff, a w Gorzowie?
Nie wiem, no. W Gorzowie tor ligowy mi pasuje, na Grand Prix na pewno uklepią, bo wiadomo, będzie asfalt, więc na pewno będę miał większe problemy, ale postaram się pojechać jak najlepiej.
To taki plan był na dziś, ten wielki finał. Liczyłeś jednak chyba na coś więcej.
No, półfinał to był plan. Udało się. A w finale, gdy prowadziłem ten finał pierwszy, to myślałem, że powtórka tak samo da. Tak mówiłem, popełniliśmy błąd z całym teamem. Podjechałem na start, było 15 sekund i nie mogłem nic zrobić.
Tyle Krzysztof Kasprzak. A posłuchajmy, co miał do powiedzenia jeszcze zwycięzca turnieju, Rosjanin Emil Sajfudinow.
Najpierw powiem, że dziękuję mojemu teamu, który pomagał mi bardzo i chciałem podziękować mojej mamie, bratu, wszystkich z mojej rodziny, z moim sponsorem, którzy wpłynęli na moją pracę. Także trzeba tylko to robić, swoje punkty, utrzymywać swoją pozycję i będzie ok.
A czy Emil mierzy w tym roku w tytuł indywidualnego mistrza świata?
Na razie nie myślę, ale na pewno jest moim celem zrobić tytuł mistrza świata, także tylko się skupiam się na każdym rundę, na każdym meczu, który mam.
A co Emil sądzi o tym pierwszym podejściu do wyścigu finałowego, kiedy prowadził Krzysztof Kasprzak?
Tak, na pewno, bo walczył, ale niestety Lindgren miał upadek i w powtórce miałem dobry start, złożyłem Kasprzaka, trochę się zderzyliśmy, utrzymałem pozycję. Na ostatnim łuku Krzysiu podjechał tak trochę ostro i trochę wypchnął mnie, ale dobrze się utrzymaliśmy, nie było upadku, także się cieszę ze swojego zwycięstwa.
A co miał do powiedzenia na temat nawierzchni toru ułożonego na stadionie Millennium w Cardiff?
Nie przeszkadzałem, ale wczoraj jak byłem na treningu, powiedziałem, że tor jest dobry. No, może był niebezpieczny, ale mogłem jeździć i byłem gotowy na wszystko.
Tyle zwycięzca ostatniego turnieju FOGO Grand Prix Wielkiej Brytanii na stadionie Millennium w Cardiff, a kolejna transmisja na antenie Radia Elka już niedługo, bo 15 czerwca z Gorzowa. A jak wygląda sytuacja w tabeli Grand Prix? Na prowadzeniu Rosjanin Emil Sajfudinow 69 punktów, na drugim miejscu reprezentant Wielkiej Brytanii Tai Woffinden 61 punktów, na trzecim Nicky Petersen Dania 65 punktów, piąte miejsce Jarek Hampel 52 punkty, siódme Tomasz Golob 48 punktów, na miejscu 11 Krzysztof Kasprzak 38 punktów i na miejscu 10 jest nasz leszczyński byk, Szwed Fredrik Lindgren, który do tej pory zdobył dokładnie 40 punktów. Oczywiście zachęcam Państwa do odwiedzin naszego portalu regionu www.lk.pl. Tam zdjęcia i z Grand Prix z Cardiff, i z wczorajszego meczu i całej tej sytuacji na stadionie Smoczyka. Na bieżąco będziemy też Państwa informowali o tym, co dzieje się a propos sprawy tego niedzielnego meczu. Zaglądamy też do tygodnika żużlowego, a tam Czarny Dzień Czarnego Sportu to tytuł felietonu Bartłomieja Czekańskiego o zachowaniu się stali. Jest też rozmowa z prezesem kolejarza Rwa Górawi czy Dariuszem Cieślakiem i rozmowa z przewodniczącym Głównej Komisji Sportu Żużlowego Piotrem Szymańskim. Najnowszy numer tygodnika żużlowego już do nabycia od jutra w punktach sprzedaży. A ja przypominam, czwartek, godzina 18, bezpośrednia transmisja na antenie Radia Elka z Rzeszowa, z meczu Stal FOGO Unia Leszno. Oczywiście, jeżeli dopisze pogoda, my spotykamy się na stadionie Smoczyka w najbliższą niedzielę o godzinie 16. Przyjadą toruńskie Anioły. To też zaległy pojedynek. Dzień wcześniej jest w Toruniu turniej towarzyski, turniej międzynarodowy, turniej par. To też warto śledzić. I to tyle w dziś nieco krótszym magazynie żużlowym. Dziękujemy kolegom za przyjaźnionego Radia Zachód z Zielonej Góry za udostępnienie materiałów dźwiękowych. My oczywiście zrewanżowaliśmy się im tym samym. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w magazynie żużlowym za tydzień o zwykłej porze.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.